Jana și Evanghelie.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię. Jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie.
Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko, pita se današnje evanđelje.
Dzisiejsza Ewangelia pyta, jak jest z Królestwem Niebieskim? Na studiach teologicznych mówiono, że Królestwo Niebieskie zaczęło się ze zmartwychwstaniem Jezusa. Jest tutaj, ale w pełni nadchodzi z Jego powtórnym przyjściem w chwale na ten świat. Teolodzy dlatego posługują się znaną syntagmą: już tak, jeszcze nie. Dlatego Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mówi nam o tym,
o jego drugim dolasku. Naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Obično kažemo da je Isusovo kraljevstvo, kraljevstvo pravde,
Tvem sprawiedliwości, pokoju i miłości. Ale tak jak ktoś dobrze to zauważył, po 2000 lat chrześcijaństwa o Królestwie Niebieskim zamiast syntagmy już tak, jeszcze nie, moglibyśmy powiedzieć: jeszcze nie, a kiedy nadejdzie, nie wiemy. Na tym świecie jest mało sprawiedliwości, mało miłości, a jeszcze mniej pokoju. Bracia i siostry, niektórzy mówią, że wiara obiecuje lepsze życie. Jeżeli dziś znosimy więcej, aniżeli to, na co powinna zezwolić ludzka godność, przekonują nas, że powinniśmy po prostu siedzieć i czekać. Ale czy to rzeczywiście tak jest? Nagroda na drugim świecie nie wyzwala człowieka z obowiązku, by walczył o osobiste, społeczne prawa, prawa ojczyzny i ludzkości. Nauka katolicka uczy nas, że działanie ludzkie ma swoją autonomię, że Bóg dał ją człowiekowi i człowiek powinien przejąć odpowiedzialność za postęp, a nie tylko czekać na raj. Człowiek musi troszczyć się o postęp w każdym sensie. moralny, naukowy, różnego rodzaju postęp. Powinniśmy się opowiadać, a nie oddawać się opium religii, jak mówili cynicznie myśliciele orientacji marksizmu. Pismo Święte mówi, że naród żydowski nie czekał pasywnie na wyzwolenie z Egiptu. To prawda, pozwolił na to, by Pan go prowadził i to był warunek, ale sam odważnie walczył. Według Księgi Wyjścia naród żydowski zrealizował wolność, czyniąc to, co musiał czynić, jednocześnie się modląc. A Bóg uchronił ich tylko w pewnych momentach ich walki. Czasami Bóg uchroni człowieka przed męką, aby okazać mu swoją wielkość. On zwykle mówi: jestem przy tobie, walcz.
Po Biblii człowiek jest društveno polityczno bycie.
Poprzez Biblię człowiek jest istotą społeczną, polityczną i ukierunkowany jest na społeczeństwo. Człowiek jest również istotą religijną. Religia od początku historii ma swoje miejsce we wszystkich kulturach, ponieważ dla człowieka jest swego rodzaju fenomenem. Religijność i społeczność są dwoma wymiarami człowieka i należy przyjąć i pielęgnować jeden i drugi wymiar. Doświadczenie pokazuje nam, że te dwa wymiary przeplatają się i przenikają. Na poziomie osobistym i społecznym. Bracia i siostry, nie istnieje ani jeden obszar działania człowieka, który byłoby poza prawem Bożym, ani religijne, ani społeczne. 10 przykazań Bożych, dekalog, składa się z dwóch tablic, a druga tablica dekalogu zawiera przykazania, które mają wartość na obszarze światowym. W życiu biblijnego wiernego nie mogą istnieć dwa równoległe życia. Z jednej strony życie duchowe ze swoimi wartościami i z drugiej strony życie rodzinne, życie w pracy, działalność kulturalna. Bóg jest Panem obszaru duchowego i światowego, a szczególnie wierny, biblijny powinien być tego świadomy. Człowiek dlatego ma prawo, ale i obowiązek, by wymagać społeczeństwa, które gwarantuje mu rozwój ludzki i religijny. Poza ubogimi nie ma zbawienia. To tytuł książki Jan Sobrina, katolickiego teologa. Jak sam mówi we wstępie, w przedmowie, to jest innowacyjny i gorszący tytuł. Czytelnik niech jednak będzie tym, który osądzi, w jakiej mierze takie stwierdzenie jest rozumowe i roztropne. I kontynuuje. Osobiście, gdy piszę o tym temacie, ogarnia mnie swego rodzaju rozbicie i niepokój. Uważam, że ten tytuł przedstawia bodziec ku temu, abyśmy poważnie zrozumieli to poniżenie, na które wystawiony jest nasz świat i zbawienie, które tak często jest lekceważone, wzgardzone, a ukrywa się pod powierzchnią historii. Bracia i siostry, Sam mogę powiedzieć, że ogarnia mnie rozbicie, gdy mówię o tym temacie, zwłaszcza w świetle słów, że Kościół potrzebuje świadków, a nie nauczycieli. Znany teolog Merz przy jednej z okazji oświadczył, chrześcijaństwo z religii, która była szczególnie czuła na cierpienie, za każdym razem coraz bardziej zbliżało się do religii, która była szczególnie czuła na grzech. Bracia i siostry, to nie znaczy patrzeć na grzech jako na coś trywialnego, nieważnego, wręcz przeciwnie. To znaczy ubóstwo, cierpienie, niesprawiedliwość społeczną postawić na właściwym miejscu, jak i to, na co sam Bóg bezpośrednio kieruje spojrzenie i co przyrosło jego sercu. To oznacza wymagać przemiany społeczeństwa i nawrócenie serca. Kościół nie jest miejscem zbawienia, dlatego że nigdy nie zgrzeszył, lecz dlatego, że jest w nim obecny sam Jezus Chrystus i Jego Duch, który zawsze będzie wnosił do Kościoła życie i świętość. Bracia i siostry, w chrześcijaństwie istnieją obowiązki i oddanie się ubogim, a ten, który pomaga, musi być rzeczywiście przy bliźnim, ramię w ramię. Ubogi człowiek nie może na zawsze pozostać na marginesie. Papież Franciszek tak pięknie nam poleca, że nie wolno nam zaakceptować tego, że za pomocą kryje się myśl, my, którzy dobrze żyjemy, dajemy coś tym, którym jest ciężko, ale niech pozostaną tam, gdzie są, daleko od nas. Potrzeba było wiele czasu na to, by pojęcie sprawiedliwości społecznej otrzymało swoje miejsce. I wciąż jeszcze w sercu wielu nie ma swojego miejsca. Ale ważne jest podkreślić, że taka solidarność chrześcijańska przewyższa przymierze między tymi, którzy chcą stanąć w obronie własnych interesów naprzeciw innych grup. Tak jak ktoś zauważył, taka solidarność nie jest ukierunkowana przeciwko komuś, lecz jest ukierunkowana w stronę kogoś, w stronę potrzebujących. I dlatego możemy powiedzieć, że korzeń takiej solidarności, ale i korzeń nadziei chrześcijańskiej leży w miłości, która przejmuje na siebie brzemię wszystkiego. To jest ta miłość do bliźniego, miłość do potrzebującego, miłość do społeczeństwa, w którym żyjemy. Wszyscy wiemy, że socjalna nauka Kościoła mocno potępia ubóstwo i liberalizm. Taki system nie jest chrześcijański i nie możemy go zaakceptować. Na zakończenie, bracia i siostry, chciałbym powiedzieć wam pewną anegdotę, którą pewnie słyszeliście. Mówią, że przy okazji jednego z licznych prześladowań chrześcijan car zażądał od Wawrzyńca, aby w krótkim czasie przyniósł jakiś skarb kościelny. On zgromadził wielu ubogich i powiedział mu: oto skarb Kościoła. Bracia i siostry, to powinien być dla nas wzór, o którym nie wolno zapomnieć, ale to powinno być dla nas bodźcem, abyśmy w zgodzie z nauką chrześcijańską żyli, pracowali i opowiadali się za sprawiedliwością i pokojem. Amen. Bracia i siostry, wyznajmy swoją wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Obdarzeni i oświeceni Słowem Bożym, zwróćmy się do Niego z prośbami za Jego Kościół i cały świat. Módlmy się wspólnie, mówiąc: przyjdź królestwo Twoje, Panie. Panie, Ty swojemu Kościołowi powierzyłeś tajemnicę Królestwa Bożego. Obdarz go łaską Ducha Świętego, aby był budowniczym nowego świata. Ciebie prosimy. Przyjdź królestwo Twoje, Panie. Ojcze, Ty w Chrystusie Jezusie objawiłeś prawdę. Przeniknij cierpliwą nadzieją chrześcijan na całym świecie w oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia. Ciebie prosimy. Boże, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Przebudź w sercach ludzkich pragnienie prawdy i życia we wspólnocie z Tobą. Ciebie prosimy. Ojcze, Ty miłujesz wszystkie istoty, które stworzyłeś. Bądź łaskawy wobec tych, którzy Cię zostawili, i spraw, by powrócili na właściwą drogę. Panie, Ty nas karmisz swoim słowem i chlebem życia. Pokrzep nas na tej uczcie dla nowej wspólnoty z Tobą, braćmi i siostrami. Ciebie prosimy. Boże, źródło wszelkiego życia, przyjmij do stołu w swoim królestwie naszych zmarłych braci i siostry. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty w swoim Synu odkryłeś nam tajemnicę Twego Królestwa i pokazałeś drogę do życia wiecznego. Pomóż nam, abyśmy w codziennych chwilach swego życia rozpoznawali Twoją obecność i kroczyli drogą Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi